Twoje Radio London. Dzisiejsza piosenka na dzień dobry pochodzi z repertuaru zespołu Bayerful. Dla Państwa śpiewał ją Sebastian Mrożek z Towarzyszeniem Londyńskiego Zespołu Eden. Nagranie pochodzi z 2015 roku. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w Radiu Western 94,9 FM nadany zostanie 18 czerwca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. W ośrodku polonijnym w Nilestown jest dzisiaj piknik parafialny, który trwać będzie od godziny 12 do 22. Oto dokładny program. Otwarcie ośrodka o 12 i już przy wjeździe można się będzie zaopatrzyć w bilety na cieszącą się dużym powodzeniem loterię fantową. O 13 rozpocznie się msza święta polowa, po której od 14 nadejdzie czas na obiad. Nie zabraknie przygotowanych przez organizatorów zabaw dla dzieci. Te trwać będą od 16 do 17. Po nich wystąpi zespół Krakowia. A ponieważ muzyka i tańce folklorystyczne prawie w każdym budzą ochotę do tańca, to o 18 rozpocznie się zabawa taneczna z przerwą o 20 na losowanie nagród loterii fantowej. Piknik zakończy się o godzinie 22.
Jadą na weekend wszyscy sąsiedzi, docent, inżynier oraz magister, więc ty już także za kółkiem siedzisz, wieziesz rodzinę w łany ojczyste. Na łono natury, w tę zieleń, w lazury, bo mówią nam wszyscy uczeni, że kontakt z przyrodą to zdrowie, to młodość, no i trzeba organizm dotlenić. Oj, jadą, jadą Fiaty na weekend, oj, błyszczy, błyszczy na Fiatach nikiel. A dokąd jadą z tego Śródmieścia? A po kapustę jadą do teścia. Na łono natury, po jaja od kury, po kiszkę kaszaną do taty. Czym chata bogata ugości nas tata, prowiantem zapełnią się Fiaty. Weekend się skończył, do miasta pora, czujesz się rzeźko, krzepko i lodo. Żona w bagażnik wsadza indora, nie ma jak kontakt z żywą przyrodą. Te dary natury, indyki i kury i kiszka kaszana od taty. W co chata bogata, no to wlazło do Fiata, a tata zapisał na straty. Siedzisz za kółkiem, włączasz migacze, a żona patrzy przez okno Fiata i mówi: Kazek, kupiłbyś dacze, będzie jak znalazł na stare lata. Hela, a co to jest dacza? Jak to nie wiesz? Domek na działce. A w kurniku za daczą, kokoszki za gdaczą, wystawisz przed dacze leżaczek. Podlejesz rzodkiewkę, truskawki, mrchewkę, rodzinka przyjedzie na dacze. Na łono natury, po moje kultury, po kury co gdaczą, za daczą? Haha, co będzie na daczy, no to synek zahaczy, a figę, a guzik zobaczą. Aj, to ja się męczę, ja pracuję.
Śpiewał Roman Gerczak, laureat nagrody za interpretację tej piosenki na 12. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1974 roku. O tegorocznym festiwalu opolskim usłyszą Państwo w trzeciej części programu. Przedtem nie może wszak zabraknąć odniesień do obchodzonego dzisiaj w Kanadzie Dnia Ojca. W związku z tym jeszcze w części pierwszej znajdzie się wspomnienie o żyjącym w latach 1796-1861 Adamie Tytusie Działyńskim, napisane przez jego córkę Annę z Działyńskich-Potocką. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie baśń Hansa Christiana Andersena Ojciec wie najlepiej, którą przeczyta Jerzy Sztur. Potem jeszcze opowiadanie Jana Chęcińskiego zatytułowane Czułość ojcowska i Stanisław Sojka śpiewający rozmowę ojca z synem. Jeden z fragmentów tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Część trzecia to, jak już wspomniałam, kilka informacji o nagrodach przyznanych podczas tegorocznego jubileuszowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i żartobliwe opowiadanie Teodora Jeske-Choińskiego.
Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna. Każdy z nas osobno wzięty, całą resztę przypomina. Nie nie potrafi się odróżnić od swej własnej jego twarzy. Chociaż twarz zupełnie inna, może czasem mi się marzy. Może czasem. Ojciec ojca mego ojca patrzy na mnie z głębi życia. Choć już nie ma ani ciała, ani ducha do ukrycia. Dam mu swoje własne ręce, dam mu moją własną głowę. Niech pożyje sobie jeszcze i niech czasy pozna nowe. Skoro tak się pcha do świata i nie daje mi spokoju, niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Jestem ojcem mego syna.
Jestem synem swego ojca, śpiewał współcześnie żyjący pianista, aranżer, kompozytor i poeta, wykonawca poezji śpiewanej Grzegorz Turnał. Autorką wspomnień, które za chwilę Państwo usłyszą, jest żyjąca w latach 1848-1926 Anna Zdziałińskich-Potocka, najmłodsza córka powstańca listopadowego i posła, właściciela kurnika Adama Tytusa Działińskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamojskich. Ze zrozumiałych względów wybrałam z jej pamiętnika fragment dotyczący ojca. Autorka wspomnień, które za chwilę Państwo usłyszą, to Anna Zdziałińskich-Potocka, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, najmłodsza córka powstańca listopadowego i posła, właściciela kurnika Adama Tytusa Działińskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamojskich. Ze zrozumiałych względów wybrałam fragment pamiętnika dotyczący ojca. Na hasła powstania 29 listopada 1830 roku był mój ojciec pierwszym z Wielkopolan, który z orszakiem zbrojnych wyruszył na bój. Początkowo brał udział w szwadronach poznańskich, później był adiutantem Skrzyneckiego, a w końcu znajdował się w korpusie generała Ramorino. Uzyskał krzyż Virtuti Militari. Rząd pruski i rosyjski w owym czasie zabrały mu majątek, a ostatni nawet na śmierć go skazał. Przebywszy czas jakiś we Francji po rozproszeniu powstania, osiadł następnie w Krakowie. Wówczas rodzice moi byli w prawdziwej nędzy. Matka moja zarabiała szyciem i różnymi robotami ręcznymi. To samo w Paryżu siostra jej księżna Sapierzyna. Bieda była taka, że kartofle bez soli jadły siostry moje, a jeżeli kawa lub herbata była przypadkiem, to ją pito bez cukru. Stąd poszło, że wszystkie siostry moje do dziś dnia cukru nie używają. Mama opowiadała mi z owych czasów zabawne zdarzenie. Sama zajęta dziećmi, do których nie mogła trzymać niańki, z domu wyjść nie mogła. Dawała ojcu memu kilka reńskich, prosząc, by poszedł kupić mąki lub kaszy, aby było co na obiad ugotować. Czekają i czekają, już blisko południa, a garnczki puste stoją. Nareszcie wpada mój ojciec zadyszany, spocony, uradowany, z paczką w ręku. A matka i dzieci obstępują go, zaglądając ciekawie, co przyniósł. A tu stara książka. Matka ręce załamuje, a mój ojciec oburzony. Ależ, Celinko, mówię ci, to biały kruk. Biedna matka nie śmiała mu się przyznać, że w tej chwili wolała białą gęś jak białego kruka. Bibliografem był znakomitych. Nie wiem, czy mu kto wówczas w Polsce wyrównał. Dosyć mu było podobno w nocy wziąć książkę do ręki, aby z papieru i woni oznaczyć wiek, a nawet w zbliżeniu rok druku. Zbierał przez całe życie książki rzadkie polskie. Toteż Biblioteka Kurnicka należy do najpierwszych w Polsce, a uczeni liczne tam odbywają wędrówki, by korzystać z nagromadzonych skarbów. Ponieważ nie dla siebie, ale dla dobra kraju zbierał rękopisy i dzieła, więc też pozwalał i zachęcał do ich używania. A co ważniejsze, zajął się ogłoszeniem na widok publiczny cennych rękopisów zawierających bardzo ważne materiały do historii polskiej. Jeszcze w roku 1828 wydał pamiętniki Jana Kilińskiego, które Mickiewicz tak wysoko stawia w prelekcjach o literaturze słowiańskiej. Powstanie listopadowe przerwało prace jego naukowe. Dopiero po powrocie do Kurnika zajął się na nowo wydawnictwami. W roku 1842 ogłosił nader ważne dzieło, którego druk rozpoczął się był już w roku 1828, ale z powodu powstania nie przyszło do wydania. To jest Statut Litewski, zbiór praw litewskich od roku 1389 do 1529. Prawa te są pisane w języku ruskim. Z innych licznych wydawnictw jego najgodniejsze uwagi są Lites Acres Geste. Jest to zbiór ważnych dokumentów odnoszących się do zatargów z krzyżakami. Zabytek mowy polskiej, są to kazania polskie starożytne znajdujące się w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Rodowody Szydłowieckiego z wspaniałymi rycinami, Orzechowskiego, Policja Królestwa Polskiego na kształt arystotelesowych polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego wydana. Tu od siebie muszę wyjaśnić, że policję należy rozumieć jako ustrój polityczny. Koroną tych wydawnictw są tak zwane akta Tomicjana, obliczone na 27 olbrzymich tomów. Z tych ojciec 8 tomów tylko zdołał ukończyć. Tomicki był biskupem i królewskim kanclerzem, a zatem z jego ręki wychodziły dokumenta i listy rządowe. Kanonik Górski, sekretarz Tomickiego, z wdzięczności dla swego dobroczyńcy zebrał wszystkie listy do niego i od niego pisane, potem listy wszystkich historycznych ludzi epoki zygmuntowskiej. Zbiór ten właśnie stanowi akta Tomicjana, obliczone na 27 olbrzymich tomów. Niesłychanie to ważne źródło czasów zygmuntowskich, mianowicie do panowania Zygmunta I. Dokończenie wydania tego pomnikowego dzieła ojciec mój przekazał synowi. Oto słowa, jakimi się z tego powodu do niego w przedmowie odzywa. Stary już jestem, alem dumny tobą i nie umrę zapomniany, bo ciebie zostawiam. Ty pójdziesz dalej i nie pozwolisz, by zaginął ten pomnik najpiękniejszych czasów naszych zygmuntowskich. Jam zbierał tylko w spokojności księgi i wydał je, bo musiał zdać liczbę z żywota mego. Jakikolwiek zawód weźmiesz przed się, niechaj ci zawsze miłość dobra publicznego przewodniczy. Szczególną chlubę ojca mego stanowiło, że budując wspaniały zamek w Kurniku, w którym mało było pomieszczeń, tylko biblioteki, narodowe muzea, zbrojownie, używał do tej budowy prześlicznej tylko polskich rąk. i materiału polskiego. Patrzcie, mówił do podróżnych zwiedzających Zamek Kurnicki. Wszystko, co tu widzicie, te filary, te sklepienia, te rzeźby, te posadzki, wszystko to z moich dębów, z moich jesionów i buków, z mojego wapna i cegieł. A to wszystko ręką Polaków wykonane. Tu nie ma jednego gwoździa obcego, ani dotknięcia obcej ręki. Jacy też rzemieślnicy z rąk ojca mego wychodzili. Dziś ich sobie wyrywają do Berlina nawet. Pamiętam ojca mego, jak z rzepy i z kartonu wzory sklepień swoich robił. Sklepień, których lekkość i śmiałość zagraniczni nawet architekci podziwiać przyjeżdżali. Jak dozorował od wczesnego świtu roboty swoich mularzy, cieśli, stolarzy. Pamiętam, jak ci po zdjęciu rusztowań stawali zadziwieni własnym dziełem. Pamiętam ich w niedzielę po nieszporach, w świątecznych ubraniach, spacerujących po ogrodzie koło zamku, z dumą i radością spoglądających na własną robotę. Pamiętam, jak moi rodzice razem rysowali, jak razem rzeźbili śliczną balustradę do schodów głównych z papuszkami, którą może kiedyś widzieć będziecie. Ojciec mój zwykle szkicował pomysły swoje, a matka, znająca wybornie rysunek, prawidła architektury i perspektywy, wykonywała je z podziwu godną cierpliwością. O jednym jeszcze upodobaniu mego ojca nie wspomniałam. To o aklimatyzowaniu zagranicznych drzew, krzewów i jarzyn. Pamięć moja dziecinna przywodzi mi cuda prawdziwe na polu ogrodnictwa w Kurniku. Bywały tam jarzyny, których ani nazwisk nie pamiętam, tylko dziwne kształty. Bywały owoce olbrzymie, począwszy od dyń, na których po kilka osób siadało jak na kanapie, a skończywszy na potwornych kształtów ogórkach, wijących się jak smoki i węże. Bywały jabłka wielkości średnich melonów, a melony duże jak małe jabłuszka. Kartofle w kształcie warkoczy plecionych i rożków baranich. Co roku 2 października bywała w Kurniku wystawa. Dzień to był uroczysty, flaga powiewała na baszcie, goście zjeżdżali z całego księstwa. Prześliczna hala pełna była tych cudów ogrodniczych, potwornych czasem. Stały w donicach drzewka karłowate, okryte jabłkami i gruszkami, porzeczki okryte jagodami wielkości wisienek. Bywało po kilkadziesiąt gatunków kartofli, kilkaset fasoli, groszków i tak dalej. Ojciec mój, oprócz zwykłych sposobów chemicznych, działał to jakimś sztucznym światłem, to gazami jakimiś na wzrost roślin. Pamiętam na przykład grzyba jakiegoś, który urósł do wielkości małej damskiej parasolki. Pamiętam na tej wystawie śliczne batystowe chustki i kołnierzyki z przędziwa pokrzywy. Pamiętam różne napoje dziwne z owoców, którymi ojciec mój chciał wódkę u ludu zastąpić. Co do drzew, jeżeli kiedyś będziecie w Kurniku, to zobaczycie, co za dziwne drzewa są w parku. Choć było wiele więcej, ale Prusacy, rozgościwszy się w Kurniku w 1848 roku, znając gust mego ojca i chcąc mu dokuczyć, wszystkim drzewkom pościnali korony i poodrzynali tabliczki z nazwiskami. Iście rycerska zabawa, wandalów godna. W tym samym czasie umarł ogrodnik, spaliła się oranżeria i przy niej kancelaria ogrodowa z wszystkimi notatkami i katalogami, także już potem o wielu drzewach nikt nie mógł się dowiedzieć, jak się nazywały i skąd pochodziły. Dziś jeszcze tam widzieć można do 100 gatunków dębów, z których kilka ma liście zupełnie już do dębu niepodobne.
Brakło mi oddechu, a z jasno nieba ty uśmiechał. serce spływał ciepły blask. Ojże, cóż za to mogę ci dać? Za wszystko, za każdą radość i płacz. Za pamięć, że byłeś tak jak
do reklamy.